Dzień dobry. Dziękuję bardzo wszystkim za przybycie i dziękuję też za zaproszenie. To jest bardzo nowa sytuacja mówić tutaj na tej platformie, a nie w zamkniętej sali. Nazywam się Beata Wilczek i tak, odpowiem wam trochę o dotykaniu i o projektowaniu. Dla osób, które nie interesują się modą, bardzo przepraszam, ale będzie sporo o modzie, bo to jest temat, którym się głównie zajmuję, ale nie martwcie się, będzie też dużo innych elementów. Z wykształcenia de facto nie jestem projektantem, ani studiowałam nigdy projektowania mody, więc też dla tych, którzy myśleli, że studiowałam modę na St. Martins, nie, studiowałam tam co innego. Obecnie zaczęłam robić doktorat na temat mody na Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu i tam właśnie przede wszystkim skupiam się na tym dotykaniu i jak gdyby doświadczaniu ubrań jako takich sensorycznych przestrzeni, mówiąc to ładnym językiem. W Londynie zrobiłam studia magisterskie, które głównie były takimi studiami kuratorskimi i skupiającymi się na tym, jak robić wystawy, ale głównie w oparciu o archiwa, albo na przykład internet, który też jest dużym archiwum. I skończyłam też psychologię społeczną i dosyć mocno tutaj w School of Form eksplorujemy ten obszar mojej edukacji. Miałam też małą przygodę z ASP we Wrocławiu, ale to możemy pominąć. To jest wideo, z którym właściwie, dzięki któremu udało mi się pojechać do wielu miejsc i to było bardzo przyjemne. To jest takie krótkie, powiedziałabym dosyć pesymistyczne i humorystyczne wideo na temat tego właśnie, jak wygląda przemysł modowy i na temat głównie fikcji i narracji, które buduje. Bo to jest coś, co mnie zawsze bardzo, bardzo fascynuje. Jak byłam młodsza, dużo młodsza, chciałam bardzo być stylistką, bo wydawało mi się, że bycie stylistą to tak trochę jak bycie filmowcem, tylko robi się po prostu 7 kadrów. I to było trochę błędne podejście, kiedy chwilę to porobiłam, postylizowałam do różnych magazynów i też popracowałam trochę w Londynie. Jako nosalka go stylistka zmieniałam perspektywę, ale jednak te doświadczenia z przeszłości bardzo dużo dalej jednak gdzieś tam na mnie 10 lat później wpływają. I to wideo opowiada taką właśnie historię o bawełnie głównie. Bawełna to dosyć temat mocno polityczny i mamy jej coraz mniej, nie wiem jak ją zastąpić. Więc o tym było to wideo, które prezentowałam w różnych miejscach i było ono też połączone z taką tutaj, możemy to nazwać tekstylną instalacją i to było pokazywane w ramach wystawy która kuratorowanej przez Romualda Demidenko w Galerii Labirynt w Lublinie i BW Tarnów. I właściwie jak przygotowałam się do tej wystawy, to zobaczyłam, że wszystkie rzeczy, które wcześniej myślałam, że były dosyć mocno odklejone, bo jednak gdzieś pomiędzy byciem studentką psychologii, próbowaniem byciem stylistką, robieniem sztuki i tak dalej, wystaw, myślałam, że to wszystko jest gdzieś odklejone, ale jak zaczęłam na to wszystko patrzeć, to zauważyłam, że elementem, który gdyby zespaja wszystkie rzeczy, które robię, czy to edytorial z Gosią Turczyńską, czy inny edytorial też z Małgorzatą Turczyńską, zrobiony kupę kilka lat temu, to jednak zawsze jest w tym jakaś taka, zawsze jest jak gdyby duży fokus na płaskość. Jak widzicie, tutaj pomysł był taki, jakby po prostu modelka wychodziła prosto przez ekran i jest to też dosyć mocno inspirowane Anną Mendietą. A tutaj pomysł był taki, co by się stało, gdyby ciała modeli modele, które znamy z edytoriali, po prostu spadły. I ten edytorial nazwałyśmy wtedy Body Fluid Spills. Body Fluid Spills to są po prostu, nie wiem jak to się nazywa po polsku, jest to tak po prostu zwana mokra plama, która zostaje po kimś, tak jak spadnie z wieżowca. Więc taki był pomysł na to i zawsze te rzeczy były takie bardzo taktylne, fizyczne, cielesne. I jednym z projektów, który zrobiłam na zaproszenie Europejskiej Stolicy Kultury, którą był swego czasu Wrocław, z którego pochodzę, ale tam nie mieszkam, była właśnie taka kolaboracja z fotografem Łukaszem Wierzbowskim, który również jest z Wrocławia. I na przykład był to edytorial, który po prostu zrobiliśmy w Berlinie i wzięliśmy do tego edytorialu dwie marki. Te marki to Issey Miyake, Please Please i Primark. Moim takim marzeniem z czasów, kiedy byłam stylistką, było to, żeby zrobić po prostu taki edytorial, w którym jest to, co jest najgorsze i to, co jest najlepsze. Obiektywnie bardzo lubię Issey Miyake i uważam, że to jest świetny projektant. Gorąco polecam. Natomiast jeżeli chodzi o Primark, wiadomo, to jest zło, fast fashion i tak dalej i no, chyba, nie wiem, przynajmniej mi się wydaje to oczywiste, że jeżeli myślimy o najgorszej marce, to myślimy o Primarku. Nie wiem, może ktoś inny ma jakąś inną fantazję, to też zależy od kraju. Jak w Japonii zadałam to pytanie, to studenci często mówią Uniqlo, więc zależy. Tutaj pewnie geograficznie Uniqlo jest bardziej mile widziane. I ten pomysł był taki właśnie, żeby sfotografować w dwóch różnych lokalizacjach te dwie marki na jednej dziewczynie. Co jest ciekawe, zdjęcia zrobione w Dongsuan z Issey Miyake wzięło wiele magazynów i było bardzo przyjemnie. Natomiast zdjęcia z Primarku, które wyglądały lepiej, nikt nie chciał ich wziąć. I to też świadczy, i nikt nie chciał ich też opublikować razem z komentarzem, czego tak naprawdę dotyczą. Więc to też jest ciekawe, jak magazyny no, kreują pewną rzeczywistość. I to było właśnie w ramach wystawy w poległym salonie piękności dr Ireny Eris w Sky Tower we Wrocławiu w ramach Europejskiej Stolicy Kultury. I myślę, że moje myślenie często jest w ogóle dosyć takie organizacyjno-kolaboracyjne. Przez 2-3 lata działałam dosyć aktywnie jako kuratorka we Wrocławiu i prowadziłam tam taką małą galerię, która się nazywa Czarny Neseser. I wiele osób zarzucało nam, kiedy prowadziliśmy tą mikrogalerię, która była ukryta w galerii BWA Design na ulicy Świdnickiej, że to miejsce nie istnieje. I mówiono nam, że tak naprawdę tylko falsyfikujemy jakieś zdjęcia w internecie, wieszamy jeszcze na czarnej ścianie i robimy im zdjęcia. Miejsce istniało naprawdę. Dowodem tego jest też książka, którą zrobiliśmy z Krzysztofem Pydą na zakończenie tego procesu. Ale zawsze też była w tym taka we mnie chęć właśnie takiego trochę falsyfikowania rzeczywistości. I to jest jeden też z projektów, który zrobiłam kilka lat temu z projektantką Marlene Iso, z którą się poznałyśmy na studiach na San Martin. Marlene studiowała wiele ciekawszy kierunek niż ja, który się nazywa Material Futures, który jest bardzo, bardzo interesującym programem. Jak ktoś skończył School of Form i się interesuje materiałami, to myślę, że to jest świetny pomysł, żeby tam aplikować. I zrobiłyśmy taką fantazję na temat perfum z lawy. I w ogóle bardzo dużo śledziłam, czy istnieje coś takiego, czy w ogóle lawa ma zapach. Jeżeli by miała, to ewentualnie tylko gaz, który jest zawarty w kamieniach, więc wtedy by przypominała generalnie zapach siarki, jak wiemy, niezbyt przyjemny. Ale jednak narracja ukryta o tym, jak myślimy o lawie, jest o wiele bardziej intensywna. I ten projekt doprowadził do stworzenia z inną już osobą, z projektantką 3D Adą Sokół, takiej małej kolekcji kosmetyków. I ta kolekcja kosmetyków powstała, oczywiście była tylko spekulatywna, fikcyjna, zmyślona, nigdy nie miała powstać w rzeczywistości, z prowadzenia takich właśnie oto kosmetyków, które zadawały pytanie o to, dlaczego jest dzisiaj tak bardzo mało technologii w kosmetykach. I możemy powiedzieć, że jest bardzo dużo technologii, zwłaszcza w reklamach i w brandingu, albo też mamy jakieś super składniki w środku, ale jak myślimy, nie mamy żadnych aplikacji, które jak gdyby stymulują chipy w naszej skórze i tak dalej. Więc to była taka nasza trochę dystopijna i trochę taka ostrzegająca fantazja na ten temat, która przez przypadek prawie została podjęta jako próba realizacji tego w rzeczywistości, co nigdy nie powinno mieć miejsca. Więc ja się z tego bardzo cieszę, bo byłoby to trochę szalone i wydaje mi się też niewykonywalne. Więc to są takie jak gdyby pomysły na temat mody, na temat designu, które mnie personalnie interesują. Zawsze interesuje mnie takie zadawanie pytania, czym jest tak do końca moda, czym są ubrania, czy musimy to zawsze robić tak samo. I kiedy uczę, bo uczę jeszcze na UDK, to jest Akademia Sztuk Pięknych w Berlinie, teraz robimy tam ze studentami magazyn i uczę też na AMD, jest to Akademia Mody i Designu też w Berlinie. Więc jestem związana z różnymi bardzo szkołami, też bardzo dużo podróżuję i wykładam na innych uczelniach. Zawsze interesuje mnie przede wszystkim, że podróżuję krytyczne myślenie i nowe strategie. Zwłaszcza ze studentami projektowania mody, to jest często dramat, bo zawsze jest na koniec te 5 sylwetek. Studenci z komunikacji mogą robić żadnie co chcą, natomiast zawsze studenci projektowania ubioru muszą po prostu stworzyć 5 albo 7 jakichś ciuchów. I to jest fascynujące dla mnie, czemu nie możemy pójść o krok dalej. Też interesuje mnie konfrontacja z tymi wszystkimi takimi naleciałościami językowymi, które w języku polskim są zdecydowanie mocne, jak designerskie, kreatywne od projektanta. To są takie sformułowania, które od jakiegoś czasu są bardzo takie pozytywnie nacechowane. Ja nie mówię, że one są złe albo pejoratywne, ale mają jakąś dziwną dodaną wartość i dobrze, żeby przyszli projektanci w ogóle widzieli pewien paradoks w tych sformułowaniach i pewien taki ich absurd. Też jeden z przedmiotów, który tutaj robimy na School of Form i do tego wykorzystujemy moją wspaniałą psychologiczną przeszłość, są zajęcia na temat dysonansu kognitywnego. I to są takie zajęcia, na których zawsze się pytam studentów, dlaczego chcą być projektantami, czemu chcą robić design. I wtedy wszyscy mówią, 80% mówi, chcemy rozwiązywać problemy, chcemy lepszy świat. Wszyscy są super altruistami po prostu, więc nie wiadomo, czemu chcą studiować design. Nikt nie mówi, że chce robić piękne przedmioty, nikt nie mówi, że chce mieć ładne rzeczy, które potem rzuca na Pinteresta albo szeruje na Facebooku. Nikt tego nie mówi. Wszyscy chcą bardzo robić, wszyscy chcą rozwiązywać problemy. Następnym pytaniem jest, skąd wiesz, że istnieje problem i kim jesteś, żeby komuś powiedzieć, że mam problem. I to już jest dosyć poważna sprawa, bo na przykład jedna studentka, bardzo, bardzo urocza, sympatyczna studentka, powiedziała od razu, że ona widzi taki problem, że taksówkarze zawsze stoją. Jak widzi taksówkarze, oni zawsze stoją. I że ona by chciała dla nich zrobić ławkę. I to pokazuje absurd, jak gdyby takiej decyzji, to jest dosyć zabawne. Ja jej jestem bardzo wdzięczna, bo mogę teraz to opowiadać, ale w tej decyzji, w tym pomyśle już jest zawarty duży taki proces umysłowy. I w momencie, kiedy ona naprawdę uwierzy, że to jest świetny pomysł i że ona powinna zrobić na ten temat dyplom i ona zacznie robić tą ławkę dla tych taksówkarzy, którzy i tak siedzą cały dzień, to ona może wiedzieć, że to jest super, super pomysł i będzie robiła wszystko, żeby sobie jak gdyby przybić piątkę mentalnie i jak gdyby kontynuować z tym dalej. I tym jest kognitywny dysonans, dlatego dobrze jest rozmawiać z przyszłymi młodymi projektantami, żeby wiedzieli, że no, mogą się trochę mylić i mogą nie być tego świadomi. Więc o tym jest super książka, która się nazywa Mistakes Were Made, But Not By Me. I to jest po polsku Błędy były zrobione, ale nie przeze mnie. To jest taki klasyk psychologii społecznej. Gdy pokazywałam wam te kilka kadrów z wideo czarno-białego na początku, jak pokazywałam to wideo w różnych miejscach, nie wiem, w Meksyku, czy w Izraelu, czy w jakichś innych, czy też właśnie na przykład na Bunka w Tokio, to zawsze wtedy też opowiadałam o tym, że design produkuje mizerne pragnienia. I te mizerne pragnienia po polsku brzmią mizernie, po angielsku to ładniej brzmi, to się nazywa miserable desires. I te mizerne pragnienia, no, design nie produkuje, bo jednak wiemy z jednej strony, że jest to wszystko, o czym przed chwilą słyszeliśmy, że mówimy o transparentności, cyrkularnej ekonomii, mówimy o takich zmianach, że jednak no, mamy wszystkiego trochę za dużo, a jednak dalej chcemy robić te wszystkie piękne przedmioty. I to też ekologicznie, ekonomicznie, globalnie ma swoją bardzo dużą cenę, więc mówienie o takich tematach jak życie po śmierci projektów, czyli co się stanie z twoim projektem, kiedy już dostaniesz ocenę albo kiedy już przestanie być używany. O tym też musimy myśleć. Z tym są związane takie tematy i wielkie słowa, jak na przykład antropocen, na które teraz nie mamy czasu ich rozwikływać, ale to są rzeczy, którymi myślę, wszyscy młodzi projektanci powinni się zajmować. Też zrównoważony rozwój. W Berlinie przez 2 lata uczyłam na takim kierunku, który się nazywa MA Sustainability in Fashion, czyli po polsku to będzie zrównoważony rozwój w modzie. I tam faktycznie zastanawialiśmy się ciągle, jak porównywać jeden jedwab, który jest z tofu, z drugim jedwabiem, który jest z banana, albo jak robić torebki z ananasa i tak dalej, i tak dalej. I albo jak przenieść, to są najciekawsze akurat projekty, jak wszystko to, co się dzieje teraz w food industry, czyli w całym przemyśle żywieniowym, jak przenieść pewne rzeczy właśnie związane też z lokalnością do mody. Jak robimy wino, to wino ma określony terroir, czyli jakieś miejsce, z którego pochodzi. Wiemy, że szampan jest tylko z jednego miejsca. Wiemy, że Cabernet Sauvignon, ten szczep jest z jednego miejsca. I jest też pomysł na to, żeby wrócić do robienia mody i jak gdyby też tekstyliów w ten sposób, że coś jest robione w danym miejscu, a nie gdzieś daleko poza naszymi oczyma. I też bardzo tutaj mocno na School Forum się zajmuję researchem. Tym, jak researchować rzeczy, jak gdyby skonfrontować te fantazje na temat ławek dla taksówkarzy z rzeczywistością. Rzeczą, która sprawiła, że też mocno się interesuję dotykiem, do którego zaraz przejdę, jest klątwa moodboardu. Ja to po angielsku też nazywam moodboard threat. I dlatego trochę tak bardzo nie lubię oczu, wolałabym, żebyśmy komplementarnie myśleli o całym ciele i wszystkich zmysłach. Więc tak szybko przeprowadzę przez ten mały slajd. Moodboardy zostały stworzone do robienia, zbierania i komunikowania złożonych pomysłów wizualnych. Są popularnymi narzędziami ekspresji i w designie są postrzegane jako konieczność. Internet jest głównym źródłem robienia wizualnego researchu. Pinterest, strona, która jest zainspirowana aktywnością robienia moodboardów, pozwala każdemu, nie tylko profesjonalistom, na ich tworzenie. Osobiście nie jestem fanką Pinteresta, bo niby tam jest wszystko, ale tak naprawdę nie ma nic. I przez to, że mamy internet i Pinterest, staje się coś takiego, jakbyśmy wszyscy chodzili tylko gotować obiad w Żabce. To znaczy ograniczamy swoje możliwości i swoje poznawcze możliwości, bo tak naprawdę patrzymy tylko w ciągle w jednym miejscu. I to tak, jakbyśmy ciągle chodzili tymi ścieżkami. Bardzo łatwo jest przełożyć jak gdyby koncept internetu na bardzo złożone miasto. Nawet w tym jednym mieście to nie jest aż tak jak gdyby dużo doświadczeń, na które możemy natrafić i z reguły poruszamy się tymi samymi ścieżkami. Więc mamy niby przepastne możliwości, ale często one oferują jedno rozwiązanie. I przykładem na to są na przykład zajęcia, które prowadziłyśmy z Agnieszką Jakobsą-Cielecką, gdzie Agnieszka poprosiła studentów, żeby pokazali wizualnie na moodboardzie, jak stworzyć intymność przestrzeni. Nie wierzę, że wszyscy studenci, którzy tam byli, ze Sri Lanki, z Ukrainy, skądkolwiek byli, że tak samo wyobrażają sobie intymność, czyli jako szary kot zrzucony gdzieś w pomieszczeniu, który wygląda jak z katalogu Muji albo z magazynu Kinfolk. I to jest jednak szokujące, bo jeżeli w tym momencie widzimy coś tak personalnego jak intymność w twoim własnym miejscu, przetworzone dokładnie przez Pinterest w ten sam sposób i są to osoby z bardzo różnych kręgów kulturowych, no to jest tym coś dziwnego, to znaczy, że wszyscy niedługo będziemy projektować dokładnie tą samą szklankę i to jest bardzo mało ekscytujące. Bo w tym momencie mówimy o, no nie wiem, śmierci kreatywności. I problem z moodboardem jest taki, że wierzymy, że nowy pomysł musi być zrecyklingowaną kombinacją różnych istniejących już konceptów, najczęściej z tej samej domeny, tak? Czyli chcę zrobić sukienkę w kwiaty, więc patrzę na wszystkie sukienki kwiaty, które było zrobione. To i tak byłoby super, jakbyśmy dochodzili do tego, a nie do 5 sukienek w kwiaty, które wyskoczą w internecie. Więc to wszystko łączy się z tym, że patrzymy tylko ciągle na przemielającą się tą samą dokładnie ilość jak gdyby wizualnego kontentu i w ogóle nie dbamy tak za bardzo o tę dietę wizualną, ani na co patrzymy, ani co czytamy. Studenci ponoć dzisiaj odpowiadają, jak się ich pyta, co czytają, że czytają Instagrama. Wspaniale, jednak też ja jestem tutaj adwokatem na rzecz książek, fajnie jest czasem czytać książki. I ostatnio taki magazyn z Berlina, Auf Ready2C, napisał właśnie o The Big Flat Now, o tym, że wszystko jest teraz bardzo płaskie i totalnie się z tym zgadzam. I nie zrozumcie mnie źle, uważam, że moodboardy są super i fajnie jest je robić. I taki w ogóle jest jeden super prastary moodboard Abi Warburga, który jeszcze nie wiedział, że to mogłoby być moodboardem, który nazywa się Mnemozynę. I to jest coś, co bardzo chciałabym zrekonstruować w kontekście mody i jej ważnych, ciężkich tematów dzisiaj ze studentami tutaj na School of Form. On chciał jak gdyby rozłożyć renesans na takich 12 wielkich tematów i to jakoś zwizualizować. Nie udało mu się tego nigdy skończyć, gdyż zmarł. No ale do dziś mamy takie wielkie dzieło Mnemozynę. Wygląda jak po prostu bardzo stary moodboard z 25 roku. Więc jak gdyby wszystko jest w tej chwili, wszystko co widzę najczęściej robią studenci, jest robione dla oka. I to mnie bardzo, bardzo zaskoczyło. Zaczęłam szukać w ogóle tekstów, które mówią o tym, jak projektować dla ciała, jak robić coś z myślą o ciele, bo jednak ubranie najczęściej, albo w ogóle design, dotyczy tego największego organu, jaki mamy, bo skóra też jest organem. I wspaniałą książką na ten temat, jeżeli kogoś w ogóle to interesuje, nie tylko dla architektów, to jest bardzo przystępna książka, jest książka Juhani Palasmy, Oczy skóry. I ta książka bardzo pięknie mówi o architekturze, i właściwie nie mogę zrozumieć, czemu nie ma takiej książki o modzie. Palasma tam mówi, że nieludzka kondycja współczesnej architektury i miast może być postrzegana jako konsekwencja pomijania i zaniedbywania ciała i zmysłów i braku równowagi w naszych zmysłach. Generalnie Juhani Palasma jest architektem, edukatorem, bardzo fajnym, miłym panem, ale głównie mówi o architekturze. Ja miałam wrażenie, jakbyśmy całą tą książkę przeczytali, wykreślili słowo architektura i wpisali jak gdyby inną kategorię, to moglibyśmy mówić o tym samym, czyli na przykład, tu sobie pozwolimy zedytować cytat, jeżeli mamy nieludzką kondycję współczesnego designu i mody, może być postrzegana jako konsekwencja i pomijania i zaniedbywania ciała i zmysłów i braku równowagi w naszych zmysłach i braku też, ja bym dodała, krytycznej refleksji i kompleksowej perspektywy. I tu się z nim kompletnie zgadzam. Jednym z takich miejsc, gdzie można powiedzieć, o co chodzi Juhani Palasmie, bez wchodzenia w to głęboko, jest ta instalacja Daga Aitkena. To jest instalacja, która była zrobiona 2 lata temu podczas Biennale na pustyni w Kalifornii i to jest akurat zaraz obok Palm Springs, więc gdy tam przyjechałam, teraz było coś bardzo podobnego zrobionego w kształt, więc ktoś mógł widzieć zdjęcia ze Szwajcarii, bardzo, bardzo jest dokładnie identyczny, jest postawiony obiekt tylko w Alpach, więc wszystko wygląda też równie pięknie i dramatycznie. I Juhani Palasma pisze o tym, że to, co jest zdehumanizowane dzisiaj w architekturze, to to, że jest dużo szkła, że wszystko jest zimne, chłodne, nieludzkie, za duże. Mamy, na pewno nie lubię architektury Zahy Hadid, więc możecie sobie wyobrazić, że bardziej preferuje dosyć małe, intymne doświadczenia, ale nie lubi też bardzo luster i tego całego odbijania i powielania, czyli tego wszystkiego, co możemy nazwać dosyć takim ogromnym i no, efekciarskim w architekturze. I to miejsce jest o tyle niesamowite, że po prostu idzie się tam i stoi kolejka ludzi, żeby wejść do środka, a w środku nic nie ma. Niestety nie zrobiłam zdjęcia ze środka, ale jest to wspaniałe doświadczenie, bo ten budynek po prostu odbija wszystko, jest bardzo atrakcyjny, każdy sobie może z nim zrobić selfie, ale w środku jest kompletna pustka. I Palasma nie zostawia oczywiście tej architektury tylko samą krytyką. Jako architekt mówi, że tak, architektura może być bardziej sensualna, może być bardziej dla ciała, dla człowieka. Powiedział, że może to podkreślać materialność i haptyczność, tekstura i ciężar, gęstość przestrzeni i relacja między światłem a cieniem. I on bardzo często odnosi się do Tadao Ando jako do takiego architekta, którego bardzo lubi. Tadao Ando jest dosyć znanym japońskim architektem, który faktycznie operuje takimi dosyć intymnymi wymiarami, bryłami. Więc ta architektura jest o wiele bardziej przyjemna w doświadczeniu niż przykładowo instalacja w pełnym słońcu Daga Aitkena. I moje pytanie jest takie, jeżeli moda istnieje po to, by ją nosić i jest kreatywną, wizualną domeną, to wtedy to jest bardziej wizualne czy sensualne doświadczenie i czy muszą one się wykluczać? I jeżeli moda jest zmysłowa, to czemu nie robimy jej z tej perspektywy? I przez chwilę myślałam może, że też jest tak jak z tą ławką, że może faktycznie robimy ją z tą myślą i zaczęłam szukać najpierw jakiejś mądrości z teorii mody na ten temat. Jedyną osobą, która tak naprawdę porusza to w taki sposób, w którym ja tutaj mówię do nas, jest Daniel Brugman, który jest profesorem, wcześniej była chyba na Parsons, a teraz jest profesorem mody w Artes w Holandii. I napisała taką krótką książeczkę, która anonsuje jej profesurę, która nazywa się Dissolving the Ego of Fashion, czyli tłumacząc na polski to rozpuszczanie ego mody. I pozwolę sobie to przetłumaczyć teraz symultanicznie. Ona mówi, że to bardzo ważne, żeby brać pod uwagę zmysły, ucieleśnione doświadczenie, afektywne wymiary materialności mody. To multisensoryczne, żywe, ucieleśnione przeżycie jest istotne w redefiniowaniu naszego związku z materialnością mody. Róbmy więcej researchu na temat ucieleśnionego podejścia, eksplorujmy, co to znaczy, jak gdyby poruszać się ponad wizualną dominację sensów poprzez zagłębianie się w afektywne i multisensoryczne wymiary mody poprzez sensoryczny design i dotyczącego teorię. Róbmy research na temat tego, jak stworzyć i jak wyrażać estetykę afektu i nowego materializmu, estetyki nowego materializmu. I ona tutaj mówi na koniec, to jest dla mnie najważniejsze zdanie, że ludzki dotyk musi być, to jest bardzo ważne, żebyśmy go jak gdyby zyskali z powrotem. The human touch urgently needs to be regained. I co jest ciekawe, ona napisała tą książkę, ja dostałam dopiero, nie wiem, no, pół roku po zrobieniu tego warsztatu, to był warsztat kilkudniowy, robiony w 40 stopniach ze studentami na AMD w Berlinie, gdzie każdy student miał zrobić jakiś przedmiot, który dotyka jednej części ciała. I to było dosyć takie szybkie ćwiczenie, jednak najciekawsza jego część to były dwa pierwsze dni, kiedy z studentami rozmawialiśmy o tym, jak dotykają materiałów, czy o tym myślą, czy myślą o tym, jak to się nosi, jednak jak dotyka na przykład, nie wiem, jak teraz końcówka spodni dotyka mojej łydki, tudzież mojego buta. I faktycznie powiedzieli, że tej refleksji nad ciałem kompletnie nie ma. I myślę, że tego brakuje bardzo dzisiaj w edukacji dotyczącej designu. I to jest coś, co też mówią studenci. Tu jest przykład tego dotyczący, ja nie wymyśliłam, to istnieje od dawna pomysł na tego typu zajęcia, jako część kurikulum jak gdyby akademickiego dotyczącego designu. I Bruno Munari to jest taki bardzo znany włoski projektant, już niestety nie żyjący, robił właśnie takie warsztaty taktylne, powiedzmy, dotykowe. Były one skierowane dla dzieci. Myślę, że potrzebujemy ich dzisiaj nie tylko dla dzieci. Podejściem, które dosyć fajnie to ujmuje, to jest książka, która wyszła dosłownie kilka miesięcy temu i raczej jest, dostałam ją tylko dlatego, bo jest w księgarniach MIT dosyć mocno promowana, bo jest znana przez MIT i w miejscach, gdzie jest dużo interaktywnego designu, bo jest napisana przez Christina Hook, która zajmuje się bardziej tym, jak poruszamy się w internecie, jak badać user experience. To książka Designing with the Body. I opiera się, nazywa się ona, jak gdyby tam, zaraz wam przedstawię taki postulat na temat soma designu. I Christina Hook opiera to na soma estetyce Richarda Schustermana, to jest taki filozof amerykański, której głównym założeniem jest doświadczenie świata poprzez medium, którym jest ciało. Ciało w tej koncepcji staje się zmysłowo-estetycznym centrum sądów człowieka i według niej soma design kładzie nacisk na design, którego punktem wyjścia jest jedność ciała, umysłu, emocji i społeczności. I jak ona tam podaje, potrzebujemy sposobów uczenia i projektowania z naszą somą, ona ciągle używa tego słowa, czyli jak gdyby z naszym tak ciałem doświadczającym somą, które ma grunt w subiekt, w empatii i sposobów jak gdyby w włączenie end users, Kiss and Users po polsku, and users do naszego procesu projektowego i żeby Soma Design miało naprawdę prawdziwy jak gdyby wpływ, jakiś impact i rezonowało, powinno być uczone w uniwersytetach i szkołach, jak gdyby w szkołach technicznych, ale też w szkołach projektowania. I jak gdyby takimi ideałami jest to, że w designie głównie właśnie dzisiaj ważne jest takie wezwanie do akcji przeciwko temu, co w dzisiejszych czasach, czyli przeciwko ekstremalnej prawicy, populizmowi, wszystkim coraz bardziej pogarszającym się przewidywaniem zmian klimatycznych, masowej migracji, też automatyzacji miejsc pracy i tak dalej. Wszystkich właśnie debat, które się łączą, ona upatruje w tym jakiegoś rozwiązania. I stworzyła taki manifest, w którym mówi, że Soma Design projektuje dla lepszych żyć, nie dla śmierci. Projektujemy, żeby jak gdyby przemieszczać pasję w sobie i w innych. Jesteśmy ruchem non-stop. Projektujemy ze sobą poprzez empatię i współczucie. Projektujemy wolno, kultywujemy nasze jak gdyby doświadczenia estetyczne i staramy się jak gdyby rozbić to, co się dzieje teraz i połączyć się z tym, co familiarne. I te niektóre postulaty brzmią dosyć radykalnie, ale to jest jedyne miejsce i dopiero tylko tak naprawdę interaktywny design sprawił, że znalazłam coś, co łączy to, co wydaje mi się istotne, że można łączyć myślenie o zrównoważonym rozwoju, czyli sustainability, z takim bardziej humanistycznym, fizycznym podejściem. Bo tak naprawdę moje zainteresowanie dotykiem wzięło się stąd, że jak jeździłam i opowiadałam, że jak gdyby z modą jest źle, potrzebujemy bardzo dużo wody, żeby zrobić jedną koszulkę i generalnie jest tylko coraz gorzej, więc musimy wymyślić nowe metody, to wtedy uznałam, że to jest generalnie nierelewantne. Studenci nie potrafią, albo osoby, które przychodziły moje wykłady, nie potrafili się w ogóle utożsamić z tym, o czym mówiłam, bo mówiłam o globalnym, wielkim świecie, który no, jest dla nas jednak mało do ogarnięcia, jak o tym myślimy. Ale jednak każdy z nas ma ciało i do tego ciała jest o wiele łatwiej się odnieść. Dlatego wydaje mi się, że dotyk i myślenie o ubraniach jako przestrzeni, do której wchodzimy i która na nas rezonuje, ale która też ma wpływ na to, co nas otacza i na inne ciała, jest przynajmniej dla mnie teraz bardzo ciekawym punktem wyjścia. Dziękuję bardzo. Dzień.